Na adwentową scenę wchodzi dzisiaj Jan Chrzciciel i wyprowadza nas na pustynię. Ale oczywiście nie chodzi tu o to, żeby o tej pustyni pomyśleć jako o takim miejscu, w którym nie ma żadnego życia, gdzie jest tylko piasek. Nie chodzi nam o tą pustynię geograficzną, ale wyprowadza nas na pustynię, która jest miejscem doświadczenia duchowego. I spróbujmy się zastanowić, czym ta pustynia jest i jak przeżyć takie doświadczenie. Po pierwsze, pustynia nie jest miejscem, które jest popularne. Nie jest miejscem, gdzie Jan Chrzciciel ma pewność, że spotka wiele osób. Właśnie tym się charakteryzuje pustynia, że jest miejscem odosobnienia, że tam nikogo nie ma. Gdyby Jan Chrzciciel chciał ze swoim orędziem dotrzeć do wszystkich, mieć taką pewność, że wszyscy go usłyszą, to by poszedł do Jerozolimy. A on robi dokładnie coś odwrotnego. Wychodzi z miasta i idzie na te obrzeża. Ale cała Jerozolima idzie za nim. Idą tam ludzie, którzy chcą posłuchać czegoś, co zmieni ich życie. Wychodzą na pustynię ludzi, którzy chcą jakiejś zmiany, którym naprawdę na tym zależy, żeby przeżyć coś wielkiego. I w tym sensie też etymologia tego słowa pustynia pokazuje nam, co się tam dzieje w tym miejscu. Midwar znaczy dosłownie miejsce, z którego się przemawia. Miejsce, z którego przemawia Bóg. Oni idą za Janem Chrzcicielem, bo wiedzą, że on jest prorokiem. Wiedzą, że on ma coś szczególnego do powiedzenia, że przez niego będzie tam mówił Bóg i dlatego decydują się tam pójść. Więc pierwszy wymiar pustyni to słuchanie Boga. To wyjście w takie miejsce, gdzie będę mógł Pana Boga posłuchać. Że może w Adwencie właśnie chodzi o to, żeby sięgnąć po Pismo Święte, którego na co dzień nie czytam. Że może pójście na roraty, gdzie będę mógł posłuchać słowa w ciągu tygodnia, nie tylko w niedzielę. Żeby pójść w takie miejsce, gdzie wiem, że Bóg będzie do mnie mówił i mogę się z Nim spotkać i Go usłyszeć. Druga intuicja związana z pustynią to ta, którą zostawia nam filozof Blaise Pascal. On mówi, że w naszej codzienności my ciągle nieustająco biegamy od rzeczy do rzeczy, od sprawy do sprawy. Nasze obowiązki, zadania, relacje, generalnie nasza codzienność nas ciągle rozpraszają i odwracają naszą uwagę od najważniejszych pytań, na które po prostu już nie mamy czasu i brakuje nam koncentracji, żeby z tymi najważniejszymi pytaniami się zmierzyć. O sens życia, o cel, do którego moje życie zmierza, o to, jak kochać, jak być kochanym, o to, co mam robić, żeby być zbawionym. Te najważniejsze pytania zostają rozproszone codziennością i potrzebujemy pustyni jako miejsca, gdzie będziemy mogli się zintegrować i wrócić do najważniejszych pytań. Także do pytania o to, co mam zrobić, żeby być blisko Jezusa. Jan Chrzciciel dzisiaj na pustyni nam daje odpowiedź na to pytanie. Co mam zrobić, żeby być blisko Jezusa? On mówi, musisz się nawrócić. Nawrócić się. Metanoeo. Zmienić swój sposób myślenia. Dosłownie to słowo oznacza zastanowić się po fakcie, zmienić zdanie, zmienić swoje usposobienie. W tym sensie też odczuć skruchę, bo zobaczyć, że moje wcześniejsze wybory, mój wcześniejszy sposób myślenia i postępowania był niesłuszny, dlatego przemyślałem to i postanawiam to zmienić. Ten pierwszy człon tego słowa meta znaczy właśnie tyle, co za, poza, z tyłu. Natomiast drugi, noeo, znaczy widzę, myślę. Chodzi o taką refleksję, która jest dokonana po jakimś fakcie, po jakimś czynie, po jakiejś sytuacji zaczynam na nowo widzieć tę sprawę. I widzę, że pewne zachowania były nieadekwatne. Widzę, że mogłem zrobić jakoś inaczej. Mogłem podjąć inne decyzje. Że mogłem tak albo inaczej podejść do danej sytuacji, zobaczyć daną sytuację, daną osobę. I dlatego muszę zmienić swój sposób widzenia rzeczywistości. Muszę jakoś popatrzeć na tą sytuację, na dany problem i zobaczyć, że to w ogóle jest problem. Że nawrócenie zaczyna się od tego, że ja stwierdzam, że coś jest nie w porządku. I nie chcę w ten sposób dalej brnąć, nie chcę powtarzać tego zachowania. Chcę coś zmienić. Bo może też potrzebuję zmiany obrazu Boga, może potrzebuję zmiany obrazu samego siebie, może potrzebuję popatrzeć inaczej na otaczającą mnie rzeczywistość, na innych ludzi. Dlatego potrzebuję ten mój sposób myślenia dostosować do Jezusa. Bo Jan Chrzciciel nam mówi, że mamy się nawrócić, bo zbliżyło się Królestwo Niebieskie. A Królestwo Niebieskie jest osobą Jezusa, który przychodzi. Więc ja mam zmienić swój sposób myślenia, widzenia rzeczywistości, tak żeby on był komplementarny z Jezusowym sposobem widzenia świata, z Jego sposobem działania, myślenia, pragnień. Więc tak naprawdę muszę się zastanowić, w których miejscach ja się rozmijam z Jezusem, z Jego nauką, z Jego sposobem bycia i w tych miejscach dostosować to moje myślenie i moje działanie. Jest taka zachowana, piękna historia, w której Aleksander Wielki miał w czasie jednej z walk podejść do żołnierza, który okazywał wielki strach, bał się przeciwników. I Aleksander stanął przed nim i zapytał go, czyim jesteś żołnierzem? Ten żołnierz odpowiedział, Aleksandra. Więc wtedy król mu mówi, jeżeli jesteś Aleksandra, to albo zmień imię, albo zmień swoje obyczaje. Jeżeli jesteś Aleksandra, to albo zmień imię, albo zmień swój sposób widzenia rzeczywistości, swój sposób działania. I my też możemy tak powiedzieć, kim jestem? No jestem chrześcijaninem, a to imię mówi, że jestem Chrystusowy. Więc albo jestem Chrystusowy i zmieniam swój sposób myślenia i działania, albo muszę zmienić imię, bo mój sposób działania nie jest spójny z imieniem, które noszę. Pustynia jest po to, żeby zmienić swój sposób myślenia. I w końcu trzeci wymiar pustyni to ten, który jakoś nam podpowiada święty Antoni Wielki, jeden z pierwszych egipskich pustelników. Oni najgłębiej zrozumieli, po co jest pustynia, na którą zaczęli wychodzić. W Egipcie pustynia jest tak naprawdę bardzo blisko domów. To nie jest miejsce zupełnie odosobnione. To jest takie miejsce, które pojawia się, zaczyna się rodzić tam, gdzie nie dociera Nil, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma zieleni, gdzie tym samym ludzie też się już przestali osiedlać, ale to naprawdę może być dosłownie kilkaset metrów od wioski, w której ludzie mieszkają. W każdym razie pustynia od samego początku będzie wiązała się z tym, że będzie jakimś przeciwstawieniem życia, że w samej nawet mitologii egipskiej sam Egipt, ten zielony, ten gdzie jest Dolina Nilu, będzie się kojarzył z Ozyrysem, z Bogiem życia. Natomiast pustynia, tam gdzie już tego życia nie ma, będzie należała do Seta, czyli złego Boga, który potem też Ozyrysa zabija w mitologii egipskiej. Więc dla chrześcijan to też będzie takie myślenie. Pustynia jest miejscem przeciwnym Bogu. Pustynia jest miejscem, które należy do złego. Ja idę na pustynię, żeby wypowiedzieć walkę temu, co we mnie złe, temu, co we mnie jest grzeszne. Idę tam walczyć ze złem. I święty Antoni Wielki był bardzo bogatym człowiekiem, miał bardzo zamożnych rodziców, ale kiedy ci rodzice zmarli i on przejął cały majątek, to w pewnym momencie w czasie liturgii usłyszał te słowa: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, i potem wróć i chodź za mną. On potraktował te słowa bardzo serio. Faktycznie sprzedał swój majątek, rozdał go ubogim, a sam właśnie wyszedł na pustynię i zamieszkał w jednej górskiej grocie. I tam doświadczył tego, jak bardzo zły duch z nim walczy. Doświadczył olbrzymiej walki. I najważniejsza pokusa, z jaką ten zły duch przychodził, to przekonać go, że Panu Bogu ta jego asceza się nie podoba, że Pan Bóg go nie wspomaga w tej walce, że został sam, że Pan Bóg go w tym zostawił. I Antoni ma takie doświadczenie, że bardzo gorliwie się modli, że śpiewa psalmy, że odrzuca pokusy, że udziela mądrych porad innym, że bardzo radykalnie pości, ale dochodzi do takiego momentu załamania, że faktycznie Pan Bóg mnie w tym zostawił. Jestem w tym całkowicie sam. I wtedy w takiej już desperacji zaczął wołać: Boże, ratuj mnie. I wtedy miała pojawić się wielka światłość, którą rozpoznał Antoni, że to przyszedł Bóg i mówi: Panie Boże, gdzie byłeś w czasie całej tej mojej walki? A Bóg mu wtedy miał odpowiedzieć: Antoni, byłem przy Tobie, ale chciałem zobaczyć Twoją walkę. A teraz, skoro mnie wybrałeś, już nigdy Cię nie zostawię. I dlaczego opowiadam tę historię? Ano dlatego, że może się wydawać, że wyjście na tą adwentową pustynię ma być takim czasem mojego umocnienia, że ja tam wychodzę, wchodzę w te radykalne postanowienia, w te decyzje, w tę modlitwę, w post i że ja wtedy będę taki niesamowicie mocny. Ale Antoni pokazuje, mówi: nie, pustynia działa dokładnie odwrotnie. Mocny był Antoni, kiedy nie był na pustyni. Mocny był wtedy, kiedy był bardzo bogaty. Wtedy był pewny siebie, wtedy był przekonany o tym, kim on to nie jest. A pustynia krok po kroku go osłabiała. Do takiego momentu, w którym przestał już polegać na sobie i pierwszy raz zawołał: Boże, ratuj. I Bóg mógł wtedy zacząć działać. Wyjście na pustynię to wejście w takie doświadczenie, w którym przestaje polegać na sobie. Kiedy przestaje być przekonany o swojej wielkości, o swojej mocy, o tym, czego ja to nie mogę zrobić, i naprawdę zaczynam ufać Panu Bogu i pozwalam Bogu działać, bo ja już jestem słaby. Dajmy się dzisiaj Janowi Chrzcicielowi zaprowadzić na pustynię. Niech nas tam porwie, pociągnie, żeby wyjść w miejsce, z którego do nas przemawia Bóg, żeby Go posłuchać w tym Adwencie. Żeby wyjść w takie miejsce, gdzie mogę zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami. Także z tym pytaniem o to, jak być przy Jezusie. A żeby być przy Nim, muszę zmienić moje myślenie w tym, co nie jest dostosowane do jezusowego sposobu widzenia świata. I w końcu muszę iść na pustynię, żeby doświadczyć spotkania ze swoją słabością, doświadczyć też takiej walki. I kiedy będę osłabiony, to będę mógł wtedy pokornie wołać o pomoc Pana Boga i doświadczyć Jego mocy. Niech zatem ten Adwent też nam pomoże przeżyć doświadczenie pustyni, bo wtedy mamy szansę spotkać się z przychodzącym Jezusem. Amen.